Czy dostanę teraz nagrodę coacha miesiąca?
Bartku, myślę, że zasługujesz na coach miesiąca. To na pewno.
No dobra, to w kategorii przejąłeś moje umiejętności sprzedawania sucharów. Jestem teraz wolny, jestem wolnym dżinem i mogę lecieć i programować. Masakra.
Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w 49. odcinku podcastu DevEnv. Ostatnim razem mogłeś nas słyszeć na początku lipca. Zrobiliśmy sobie dłuższą wakacyjną przerwę tylko i wyłącznie po to, żeby wrócić z nowymi, świeżymi, ciekawymi i zarąbistymi tematami związanymi z tworzeniem oprogramowania. Ja się nazywam Adrian Piątka i razem z Bartłomiejem Michalskim opowiemy Ci dzisiaj o temacie, który Bartek obiecał, że będzie wyjątkowy i świetny.
Ja takie coś powiedziałem, kurde. No marketing to ty masz oparnowany pod tym kursie 3-miesięcznym, tak fest, tak po prostu nawet z podziwu wyjść nie mogę.
A dziękuję bardzo, Bartku.
A nie ma za co. 3 miesiące to troszeczkę długo, więc warto też, żebyśmy się rozruszali, warto, żebyśmy też mieli jakiś początek tego nowego sezonu. I tematem, który mi przyszedł do głowy jest to, w co celować na początku kariery, czy też kariery programistycznej, żeby być bardziej precyzyjnym. Świat, który w chwili obecnej mamy, to jest duża ilość kursów, duża ilość wszystkiego, kanały na YouTubie, podcasty, otworzysz lodówkę, pojawią się nowe rzeczy, wszystko jest zdigitalizowane i można w tym świecie się troszkę pogubić i nie wiedzieć, co jest dobre, a co nie jest dobre na start. Czego się uczyć, a czego unikać. I jesteśmy troszeczkę w tym świecie, tak bym powiedział, odosobnieni, więc dzisiaj po prostu porozmawiamy o tym, co naszym zdaniem jest dobre, a co nie na sam początek.
Tak właśnie się zastanawiam. I przypominam sobie, że w momencie, kiedy ja się uczyłem programować, to zawsze byłem przytłoczony ilością informacji, które trzeba wchłonąć albo w jakiś sposób pozyskać, a potem wchłonąć, żeby móc powiedzieć, że coś wiem na temat programowania. Teraz jestem przerażony jeszcze bardziej, bo jak patrzę na te wszystkie technologie dookoła, które, wiesz, atakują nas od strony backendowej, frontendowej, od strony infrastruktury, to robi się tego multum, po prostu niewyobrażalna ilość rzeczy, które teoretycznie musielibyśmy sobie przyswoić, żeby zacząć pracę w zawodzie. Teoretycznie. I chyba to jest taka pierwsza rzecz, o której trzeba zacząć myśleć w ogóle, żeby nie zrobić jakiegoś, wiesz, takiego falstartu, żeby nie pójść w jakimś totalnie odrealnionym kierunku od tego, co de facto chcemy robić. Czyli przefiltrować maksymalnie te rzeczy, które napływają do nas zewsząd, bo musisz znać AWS-a, musisz znać Azure'a, musisz znać TypeScripta, JavaScripta, musisz znać Webpacka, Gulpa, Granta, musisz znać wszystkie biblioteki, które pojawiają się codziennie, wiesz, w NPM-ie są publikowane. Jest nawet taka strona, gdzie codziennie omawiana jest nowa biblioteka, która gdzieś tam jest ciekawa. I nagle sobie zdajesz sprawę, kurczę, jak ja to wszystko mogę pojąć, jak to mogę potem zacząć wykorzystywać i czy jest sens, żebym w ogóle poznawał te narzędzia, jeżeli faktycznie ich może nawet nie wykorzystam w najbliższej przyszłości, a już nie myśląc o tym, co będzie za pół roku, bo zapewne ta biblioteka będzie miała już nową wersję API, albo jakaś inna biblioteka będzie lepszejsza po prostu.
Mm-hmm. Powiem ci tak, bardzo mi się to kojarzy z tym, co miałem na samym początku kariery. Byłem programistą .NET-a, dokładnie byłem programistą z Sharpa, żeby powiedzieć, w jakim języku programowałem. I kończąc studia, myślałem, że faktycznie potrafię używać tego języka. Zaczynając pracę, okazało się, jak bardzo byłem w błędzie. Natomiast to, co mi się bardzo przydało w tym momencie, to jest znalezienie osoby, która mogła mi powiedzieć, co faktycznie jest potrzebne w pracy, co się przydaje, które mechanizmy są użyteczne, które nie, jak to działa, żeby zejść w głąb. I tutaj nie do przeceniania na samym początku kariery jest albo znalezienie fizycznie kogoś, przepraszam, że stwierdzenie fizyczne, ale w dobie COVID-u to może być trudniejsza opcja. Natomiast w każdej przynajmniej firmie jest jedna osoba, która faktycznie zna dany język, potrafi nas zboostować w kontekście zwiększenia kompetencji, programowania w tym języku, czy wykorzystywania konstruktów, czegokolwiek, lub poszukać taką osobę w internecie. Ja miałem to szczęście, że jak już osiągnąłem pewien poziom biegłości w tym języku, to zacząłem po prostu szukać możliwości rozwoju i wpadłem na przykład na osoby, które no, z miłą chęcią dzielą się wiedzą, piszą książki, które są autorytetami, które mają umiejętności edukacyjne, co też jest nie do przecenienia talentem. I zauważyłem w tym momencie, jak tak na serio mało wiem. Więc to samo uczucie, które miałem na początku kariery, że jestem trochę zagubiony, nie wiem czego się uczyć, wcale nie zawsze znika, jak dużo więcej wiesz. Tam jest tak zwany efekt Dunninga-Krugera chyba, żebym teraz nie porąbał nazwy. Prezes o tym pisał w jednym artykule, dość fajnie, który mówi o tym, że im więcej wiesz, tym więcej wiesz, że nie wiesz. A na samym początku kariery masz ten taki hopek, czy taki skok, który mówi, że mało wiesz, ale wydaje ci się, że już chwyciłeś Pana Boga za pięty, że masz całą wiedzę i że nic więcej nie potrzebujesz. I ten taki guide, czy taki guidance, taka osoba, która może cię przeprowadzić przez właśnie arkana, wytłumaczyć pewne rzeczy, może bardzo szybko ukonstytuować, ustrukturyzować i wywalić te aspekty, które znalazłeś w internecie i są świetne, a okazuje się, że no Microsoft kazał używać, ale to nie jest potrzebne, jest bezsensowne albo nieoptymalne.
W kwestii znalezienia sobie właśnie takiego mentora albo osoby, która w jakikolwiek sposób może zweryfikować naszą wiedzę albo pokazać jakiś kierunek, który potencjalnie może być interesujący, to ja tu zachęcam wszystkich naszych słuchaczy, jeżeli faktycznie mają podobny problem, do dołączenia na naszego Slacka devenv.pl, tam znajdziecie link do naszego Slacka i możecie śmiało uderzyć do mnie albo do Bartka właśnie w kwestii takiego mentoringu, podpytać o coś. Myślę, że robię to bez wiedzy Bartka, po prostu go teraz w to angażuję, ale na pewno też się zgodzi, żeby rozmawiać i może właśnie wyklarować gdzieś jakąś taką ścieżkę rozwoju, czy pokazać rzeczy, które można zrobić w inny sposób, jeżeli macie jakiś na przykład kod do pokazania, żeby o nim podyskutować. Natomiast to, co powiedziałeś, jest po prostu jota w jotę tym, z czym miałem do czynienia całkiem niedawno, pracując z młodymi programistami, juniorami, którzy mi na pewnej imprezie powiedzieli: kurczę, no my już wiemy wszystko na temat tego JavaScriptu, nie? My już możemy zrobić wszystko, możemy przenosić góry i w ogóle co teraz dalej robić, nie? Czego się uczyć? No rzeczywistość była bardziej brutalna. W momencie, kiedy zaczęliśmy pracować wspólnie nad jednym projektem, okazało się, że jest bardzo dużo rzeczy, które należy sobie przyswoić. Chociażby koncepty związane, wiesz, z jakąś taką podstawową architekturą kodu, z podziałem odpowiedzialności, z zasadami solid, które też bardzo fajnie, Bartku, omawiałeś na YouTubie. No i drążąc dalej, po prostu wiecie, taka koncepcja, jak zaczynamy tworzyć oprogramowanie, co będzie dalej, co z nim dalej będzie, jaka będzie wizja w ogóle rozwoju, gdzie można zostawić sobie jakieś pewne furtki na rozszerzalność kodu, a gdzie w pewnym momencie po prostu trzeba podjąć decyzję, ok, robimy to tak, na pewno tego nie będziemy modyfikować, a jak będziemy modyfikować, no to świadomie do tego wrócimy i będziemy podnosić tutaj rękawice.
I też chyba warto zastanowić się, które z rzeczy, które w chwili obecnej albo chcemy się nauczyć, albo umiemy, są tak zwanymi umiejętnościami ponadczasowymi, a które są łatwo wymienialne, albo jak na przykład przestanie być coś modne. Bo tak jak powiedziałeś, w JavaScriptie jak tylko minie dzień, to pojawia się kilka nowych bibliotek. Tak był kiedyś żart, że co dwa tygodnie jest nowa wersja i tak powstał Knockout, potem był Angular, potem React i tak, wiesz, mnożyło się, mnożyło i mnożyło. Ale to też pokazuje, jak bardzo dynamiczny jest rynek, nie tylko programistów, ale też umiejętności programistycznych i też bibliotek, narzędzi, czegokolwiek innego. I do niektórych rzeczy, czy do niektórych rozwiązań nie warto się na dłużej przywiązywać, warto je zrozumieć. Z tego prostego powodu, że znając jeden język, bardzo łatwo nam potem szybciej wdrożyć się w nowe rozwiązanie, nawet jak już znamy starsze, które może być nieprzydatne na zasadzie analogii, podobieństw albo na zasadzie przeciwieństwa. Bo to nie jest nic tak, że jak przychodzi osoba bardzo doświadczona do nowego języka, to będzie tyle samo się uczyła co junior albo osoba mniej zaawansowana. No nie, no prawdopodobnie, mówię prawdopodobnie, bo nie mogę za każdego seniora podpisać paktu krwią, będzie to się odbywało szybciej. Więc warto po prostu dowiedzieć się od osób, które umiejętności albo które rozwiązania, albo które techniki faktycznie są warte inwestycji. Można je robić niezależnie od tego, w jakim będziemy projekcie, a które no możemy po prostu nauczyć się, wykorzystywać i zamienić, kiedy przyjdzie lepsze rozwiązanie. Jak zaczynacie od pewnie jednego języka, to ten język będzie naturalną taką odpowiedzią, żeby go zgłębić do poziomu kompetencji, że używacie go na co dzień, że używacie go bardzo płynnie, a potem, jak już go opanujecie, no pojawia się to pytanie, co dalej?
Podczas 30 Dev Stories, czyli tej inicjatywy, którą właśnie razem z prezesem organizowaliśmy, podczas jednego z dni omawiałem taki temat, żeby programiści przekładali naukę konkretnych metod i technik ponad konkretne frameworki i języki. Czyli dokładnie uczę się pewnego schematu pracy, pewnych zachowań, pewnej heurystyki, pewnych konkretnych metod czy technik jak TDD i to jest mój warsztat programistyczny, który mogę przekładać dalej. Niezależnie od wykorzystanego języka, niezależnie od wykorzystanego frameworka czy konkretnej biblioteki. To jest zestaw moich narzędzi, cała reszta, taka otoczka językowa schodzi na mniejszy plan. To nie znaczy, że nie jest ważna, bo żeby dobrze coś zaprogramować w danym języku, to musimy go też dobrze znać. Natomiast ważniejsze dla nas pod względem rozwoju umiejętności powinny być właśnie te metody i techniki.
To, co jest w sumie zawsze ponadczasowe i zawsze, jak to się mówi ładnie na propsie, to jest praca zespołowa. oraz poznanie w sumie narzędzi, które umożliwiają ci taką pracę zespołową. I takim naturalnym rozwiązaniem, które po prostu chyba od wielu, wielu lat jest obecne na naszym rynku i też maglowaliśmy je już wielokrotnie, bo dla mnie to jest jedna z tych rzeczy, której naprawdę żałowałem, że nie nauczyłem się w trakcie studiów, to jest po prostu Git. Niezależnie od tego, do jakiego projektu pójdziesz, prawdopodobnie będzie jakiś system kontroli wersji. Jeżeli nie masz pecha i nie wyciągną jakiegoś archaicznego systemu kontroli wersji, magicznego, nie wiem, CSV czy SVN-a, do których naprawdę trzeba mieć i wiedzę, i cierpliwość, i też systematyczne, zupełnie inne podejście niż w przypadku Gita, to Git jest takim standardem, po który warto sięgnąć i warto go zrozumieć.
A ja myślałem, że zwrócisz uwagę na coś innego, że zwrócisz uwagę...
Na przykład na co?
Na przykład na pracę w parach, czy w mob programming, czy na code review, chociaż wolę bardziej programowanie z kimś, niżeli robienie code review, czy chociażby na kwestie komunikacji, czyli informowania o błędach, jakie mamy, o problemach, może ktoś miał podobny problem i może go rozwiązać, albo ktoś wie po prostu, że ten problem, który pojawia się w kodzie, to jest jego wina przypadkowo, która gdzieś się tam, wiesz, wkradła, nie? Podczas merdżowania jakichś zmian. Że zwrócisz uwagę w pierwszej kolejności na takie rzeczy, czyli mniej techniczne aspekty, natomiast żeby być takim pełnowartościowym programistą, który pracuje w zespole, to według mnie to są kluczowe elementy. Możesz programować na średnim poziomie, ale jeżeli potrafisz dobrze rozmawiać z ludźmi i dobrze się komunikować, to te braki techniczne bardzo szybko można po prostu podciągnąć.
No tak, znaczy w sensie to jest ta podstawa chyba, którą ja uczyłem w trakcie praktyk w mojej obecnej pracy, czyli że dobry programista, czy raczej osoba, która skupia się na rozwiązywaniu problemu, chce rozwiązać problem, a nie rozwiązać problem z wykorzystaniem kodu, tylko w taki sposób, żeby ten problem został rozwiązany przy jakichś parametrach, które optymalizują pod kątem klienta, nie wiem, czas, pieniądz, czy cokolwiek innego. I to jest tak zwane pojęcie technology agnostic, czyli osoba, która po prostu wchodzi, ma odpowiedni mindset, a skillset to się troszeczkę da wchłonąć przez osmozę w zespole, czy da się go bardzo szybko nauczyć. Natomiast te skille takie, o których właśnie mówimy, są dużo trudniejsze, bym powiedział, do opanowania i też w jakimś stopniu zależą od osoby, jakiej jej osobowości, stylów komunikacyjnych i to jest długa praca. Dla przykładu, taką chyba, ktoś mnie kiedyś zapytał, pamiętam, w trakcie studiów, jaka jest pierwsza technika lub pierwsze narzędzie, które powinienem opanować, to powiedziałem mu, że w sumie to masz jedno narzędzie, które już znasz, ale powinieneś go ulepszyć i pewnie do końca życia będziesz go non-stop ulepszał, to jest zadawanie pytań. Złowroga pauza, ale fakt faktem to jest najbardziej użyteczne i najbardziej potrzebne i najbardziej przydatne w ciągu całego twojego życia, które wielokrotnie będziesz wykorzystywał, bo w zależności od efektu tego narzędzia, czy wykorzystania tego narzędzia, możesz albo siedzieć 2 tygodnie klepiąc kod, albo się okaże, że problem jest zupełnie w innym miejscu i zaoszczędzisz i swój czas, i czas klienta, swoje nerwy i najprawdopodobniej też inne rzeczy, więc to odróżnia programistę, który zrobi, co mu kazano, od tego, który zrobi, co jest potrzebne, żeby zrobić. Czy dostanę teraz nagrodę coacha miesiąca?
Bartku, myślę, że zasługujesz na coach miesiąca. To na pewno.
No dobra, to w kategorii przyjąłeś moje umiejętności sprzedawania sucharów. Jestem teraz wolny, jestem wolnym dżinem i mogę lecieć i programować. Masakra.
Takim kolejnym punktem, który ja bym chciał tutaj zaznaczyć, to jest przede wszystkim umiejętność organizacji sobie pracy. Niezależnie znowu od technologii, jeżeli jesteśmy w stanie poukładać swoją pracę, czy to w jakimś timeline, czyli w pierwszym kroku wykonam czynność A, w drugim i tak dalej, będę potrafił realizować zadania i radził sobie na przykład z jakimiś rozpraszaczami, o których też rozmawialiśmy już na podcastach, gdzie wiesz, no kodzimy, mamy tą swoją fazę, układamy if do ifa w ifie przed switchem i zamykamy to, wiesz, jakimś domknięciem. Wszystko fajnie, pięknie, natomiast notyfikacja jedna, notyfikacja druga, notyfikacja trzecia. Przez długi okres mojej pracy nie radziłem sobie, zawsze starałem się, wiesz, być na bieżąco, nie? Od razu odpisuję, bo przecież ktoś coś chce ode mnie, więc muszę być in touch. Teraz się to trochę zmieniło. In touch jestem tylko i wyłącznie w najważniejszym momencie, czyli na dwóch kanałach klienta. A jeżeli tam faktycznie coś się pojawia, no to staram się być na bieżąco. Natomiast w moim przypadku takie te 25-minutówki, pomidorki, skupiam się na jakiejś konkretnej rzeczy, żeby ją zrealizować, czy po prostu popchać dalej do jakiegoś konkretnego punktu. To jest też ważne, bo jeżeli nie potrafimy sobie zorganizować pracy, to bardzo często po prostu dryfujemy nad wszystkim, a koniec końców po 8 godzinach pracy nie ma nic, nie ma efektu, nie wiemy de facto, co tak naprawdę się wydarzyło przez te 8 godzin i co będzie dalej.
Jeden z takich elementów, który bardzo się przydaje przy organizacji pracy, jest to, żeby określić sobie cele. Dlaczego to jest istotne? Dlatego, że jak jesteś na samym początku, to najprawdopodobniej możesz mieć już problemy z motywacjami, porażki możesz odbierać bardzo osobiście, ktoś ci coś wypomni na code review, to stwierdzisz, dobra, nie uczę się tego, to nie ma sensu. Podczas gdy właśnie określenie celów, które są zgodnie z jakąś twoją wizją, na przykład, że w ciągu kolejnych 5 lat faktycznie chcesz być full stackiem, mało prawdopodobne, żeby wszystko zostało zrealizowane, ale może wiesz przynajmniej, co możesz robić, żeby się do tego celu zbliżyć. Możesz go podzielić na mniejsze etapy, możesz na przykład stwierdzić, że co pół roku uczysz się nowego języka z tej listy, w tym roku HTML, za pół roku CSS, opanowujesz te rzeczy, opanowujesz i na samym końcu, dzięki temu, że określiłeś sobie cele i miałeś pewną wizję, jesteś w stanie też stwierdzić, co dzięki temu mogłeś wykonać. Na przykład, że za 5 lat chcę mieć takie umiejętności, żeby stworzyć taką i taką na przykład stronę, co w chwili obecnej nie jest możliwe. Jako, że to jest ruchoma wizja, czyli tak de facto może niektórych rzeczy się nauczyć szybciej, wolniej, bo to ty kontrolujesz swój rozwój, to możesz pewne rzeczy modyfikować. Ale z drugiej strony, kiedy przyjdą czasy, kiedy będziesz znudzony, zmęczony, nie wiem, przyjdzie deadline, siedzicie nad godziny z zespołem i już masz wszystko w nosie i programowanie nie daje ci w ogóle frajdy, to wracasz do domu, widzisz tą kartkę i wiesz, że kurde, do niektórych rzeczy muszę się przeboleć, niektóre rzeczy muszę się zmusić. I taka rzecz, która fajnie mi właśnie zawsze współgra z takimi celami, to jest to, że jeżeli wpadniesz w pewną rutynę, zbudujesz sobie pewien nawyk, na przykład uczenia się co poniedziałek, czy tam od 10 do 12 w niedzielę zaplanujesz sobie slot, że zawsze słucham jakiegoś podcastu w tych godzinach i nic mi nie ma przeszkodzić, to zupełnie do tego wszystkiego zaczynasz inaczej podchodzić. Dzięki temu łatwiej jest realizować cele, nawet w najgorszych momentach, bo wiesz, że te 2 godziny jest na to, że dwie godziny poświęcasz na rozwój, koniec, kropka, niezależnie co się stanie. No, pewnie są jakieś wyjątki, ale reguła budowania nawyku spowoduje, że czasami automatycznie zrobisz coś, nawet jak będziesz fest zmęczony i fest nie będzie ci się chciało.
Ja bym chciał jeszcze nawiązać do tej dekompozycji, o której wspomniałeś na początku swojej wypowiedzi. Ona bardzo fajnie mi się wpisuje w coś, co jest takim problemem bardzo często zauważalnym. Otóż podczas takich spotkań codziennych jak daily scrum, ketchup, zwał jak zwał, nie potrafimy wyrazić tego, co zrealizowaliśmy. Nie? Pracujemy nad większym zadaniem i cały czas mówimy, że pracujemy cały czas nad zadaniem AZG-165 i następnego dnia znowu AZG-165, no dalej nad nim pracuję. Natomiast jeżeli odpowiednio sobie nawet wewnętrznie zdekomponujemy te zadanie, na przykład rozpiszemy, dodaj, muszę dodać nową rutę, muszę dodać nową akcję, muszę zarejestrować jakiś nowy middleware, to w momencie, kiedy zaczynamy wyrażać czy informować zespół o swoim postępie, to mówimy o konkretach. Mówimy, zrobiłem to i to, napisałem test, zrealizowałem, dodałem nową rutę, dzisiaj będę robił konkretną rzecz. I to też jest fajne z punktu widzenia na przykład osób, które są, nie wiem, być może bardziej doświadczone, że możemy na przykład dołączyć do takiej osoby i dobra, to ja ci dzisiaj pomogę z testami i zobaczymy, co wczoraj ci się udało zrobić. No i dzisiaj popracujemy razem z testami. To daje taką, wiesz, korzyść dla obu stron. Jedna osoba się uczy, druga osoba przekazuje dalej swoją wiedzę, a tym samym wzmacnia po prostu zespół, który razem jest tworzony. I to bym chciał tak zaznaczyć, kurczę, że dobra komunikacja na poziomie właśnie takich rzeczy, które robiłem, z którymi mam problem, z konkretami. Mówię, nie potrafię napisać testu jednostkowego, ponieważ muszę za dużo zamokować rzeczy. No i jak sobie z tym teraz poradzić?
Jedna rzecz, która mi tak jakby fajnym podsumowaniem tego wszystkiego jest rada ode mnie, która mówi, że ucz się albo skupiaj się na jednej rzeczy w danym czasie. Nie ma sensu robić multitaskingu, jeżeli czegoś nie opanowałeś. Nie ma sensu naraz uczyć się kilku rzeczy, jeżeli żadnej z nich w ogóle nie opanowałeś na tak zwanym poziomie satysfakcji. Na samym początku po prostu skup się na jednej rzeczy, dopracuj ją maksymalnie, zrozum to jak najlepiej i dopiero potem przejdź dalej. Osiągnięcie poziomu kompetencji spowoduje, że szybciej będziesz przyswajał inne, bardziej podobne czy bardzo podobne elementy, języki, narzędzia, frameworki lub cokolwiek opanowałeś. I jeżeli będziesz stosował to codziennie w pracy, to tym bardziej stajesz się w tym biegły i będziesz widział pragmatyczne zastosowanie. Ja miałem, pamiętam ten problem wielokrotnie, że najbardziej bolały mnie tutoriale, programy lub cokolwiek innego, które trafiały do szuflady. Po prostu wiesz, napisałem, nie wiedziałem po co, kolejne, nie wiem, skanowanie loga pod kątem wyświetlania informacji w kontekście big data, czy pisanie kolejnego Hero Worldu, no po prostu takie rzeczy najbardziej mnie bolały, a najlepiej się uczyłem wtedy, kiedy dołączałem na przykład do jakiegoś open source'owego projektu, albo dołączałem do projektu z kumplami, którzy już mieli doświadczenie w Reakcie, bo tak się nauczyłem Reacta z Node'em, że po prostu dołączyłem do zespołu, który już pracował nad jakimś projektem, trzeba było im pomóc, więc szybciej mnie wdrożyli, ja się nauczyłem, widziałem dobre, złe praktyki, widziałem co trzeba robić, kiedy czasu nie ma, widziałem tą zmianę po prostu podejścia, kiedy czas jest i dużo więcej się uczyłem w tym momencie, niż gdybym to realizował właśnie jako do szuflady. Nie wiem, czy moja szuflada jeszcze mieści te rzeczy, bo biurka nie mam z szufladami, ale zapewniam, że w trakcie studiów napisałem taką ilość programów właśnie do szuflady, której istnienia no, do dziś nie pamiętam i pewnie nie byłem w stanie powtórzyć tych technik, tych narzędzi czy bibliotek, które były celem tego zadania.
Na sam koniec, Bartek, ja bym chciał zaznaczyć taką z mojej perspektywy najważniejszą rzecz. To jest tak naprawdę nauczenie się rozmawiać z innymi i komunikować o tym, co się dzieje, o tym, co aktualnie robisz, jakie masz problemy. Po prostu patrzę w perspektywie ostatnich kilkunastu miesięcy. To są największe problemy, z którymi miałem do czynienia. To nie jest kwestia, że ktoś napisał kod, bo kod możemy bardzo szybko zmodyfikować i go poprawić. Natomiast takie rzeczy komunikacyjne mocno kuleją. Jeżeli mocno kuleją, to mocno wpływają również na pracę całego zespołu i odbiór takiego całego zespołu w oczach osób typu project manager czy jakikolwiek inny przełożony, zależnie od struktury, która panuje w organizacji.
To są chyba nasza taka perspektywa właśnie na początki nasze, czy osób, z którymi współpracowaliśmy. Jest tu trochę aspektów miękkich, trochę aspektów twardych, ale wszystko się skupia na tak zwanym możliwościach danej osoby, czyli warto po prostu też autodiagnozować siebie, zrozumieć, co cię boli, zrozumieć, w czym jesteś mocniejszy, słabszy, jak się uczysz, jak pracujesz. I dzięki temu będziesz lepszy. Ja wiem, że na początku kariery to jest praktycznie trudne, o ile nie niemożliwe, bo nie mamy takiej świadomości, czy takiej większej perspektywy. Dlatego nie do przecenienia, czy nie są osoby, które są wokół ciebie. Po prostu, tak jak mówił Adrian wielokrotnie dzisiaj, komunikacja, komunikacja, komunikacja. Zagadaj, zapytaj, co można zrobić. Nie masz nikogo w zespole, bo pracujesz zdalnie, to poszukaj pomocy w internecie. Najprawdopodobniej inni z miłą chęcią ci po prostu pomogą. Ewentualnie po prostu poszukaj jakichś miejsc, newsletterów czy cokolwiek innego, które skupiają się wokół osób bardzo znanych lub osób, które są polecane. W chwili obecnej żyjemy w jednej globalnej wiosce, więc mamy praktycznie dostęp do rzeczy, które 10 czy 20 lat temu ja bym nawet nie pomyślał, bo ja pamiętam, że programowania uczyłem się z jakichś kursów, które kupowałem w gazetce, w kiosku. Dla was to jest nie do pomyślenia, natomiast w chwili obecnej to jest tak na wyciągnięcie ręki. Jak pisałem swoje pierwsze teksty o Reakcie, jak się uczyłem Rasta, przepraszam, 2 lata temu, czy tam już będzie 3 lata temu, matko bosko, to myślałem, że mi ludzie zjadą. A odezwały się bardzo przyjazne osoby, powiedziały mi, nie stary, źle myślisz, tutaj masz błąd, tu ten, żadnej inwazyjnej, mogli mnie po prostu zrugać, zmieszać z błotem i powiedzieć, że jestem debilem, a pomogli mi. Więc ja w swojej naiwności i idealizmie widzę to, że jest sporo osób, które z takich lub innych pobudek z miłą chęcią wam pomogą i po prostu otwórzcie się na nie. Początki zawsze są trudne, początki zawsze są wolne, początki mogą być bardzo bolesne, ale jeżeli stwierdzicie, że będziecie chcieli to zamknąć w sobie i przeżyć to sami i nie rozwiązywać tych problemów i łatwiej jest zrezygnować, no to wiecie, to jest droga tylko w jednym kierunku. Porażek będzie sporo i co z tych porażek weźmiecie, to jest wasze. Nie ma tak nic o nic owąd, że jak w przypadku Dragon Balla, że każda porażka sprawia, że jesteś silniejszy, że odradzasz się jako super Saiyanin, lepszy super Saiyanin drugiego, trzeciego, czwartego poziomu. To jest tak, jeżeli masz porażkę i nic z niej nie wyciągniesz, no to po prostu masz porażkę po raz kolejny. Uczą się na porażkach tylko te osoby, które potrafią i chcą się uczyć. Więc tego z całego serca wam życzę. I jak powiedział Adrian, jeżeli faktycznie coś wam leży na sercu, chcecie się dowiedzieć, to nasze małe, śmieszne, zabawne, totalitarne community devenwowe na Slacku skupia już kilka osób z różnych technologii. Ja już obserwowałem po prostu pytania od testów jednostkowych, poprzez właśnie umiejętności kodzenia w Reakcie, plus inne rzeczy. I ludzie naprawdę są mili, otwarci, więc bazując na tym, co się dzieje tutaj, znajdziecie pewnie swoje miejsce w świecie, na grupach facebookowych, gdzie będzie bardzo podobnie. Więc podsumowując tak odcinek, dajcie po prostu znać, co tam u was, jak to u was wygląda, w jaki sposób wy na to się zapatrujecie. Może macie już jakieś problemy, które warto rozważyć, rozwiązać lub jakoś inaczej do tego podejść. Może macie jakieś sprawdzone metody, które u was działały i chcecie się z nimi podzielić. Ja jestem po prostu otwarty na jakąkolwiek dyskusję. No i chyba pozostało mi podziękować dzisiaj, Adrianie, tak dziwnie, bo normalnie to ty dziękujesz za udział. Tobie, widzu, za poświęcony czas. Jeżeli wróciłeś do nas po 3 miesiącach, to mam dla ciebie dobrą wiadomość. Będziemy teraz regularnie produkować i już w następnym odcinku będzie taka mała dla was niespodzianka, nie powiem jaka, bo to jest niespodzianka, więc do zobaczenia w tamtym odcinku i jeszcze raz dziękuję za dzisiejszy odcinek i cześć.
Bartku, ja i tak zakończę ten odcinek po swojemu, tak jak zawsze.
Kurde, wiedziałem, że to zrobisz.
Czekaj.
Ale mi pozwoliłeś.
A propos tej regularności, zrobiliśmy sobie wakacyjną przerwę, żeby odpocząć i dostarczyć dużo lepszy content niż wcześniej. Tylko i wyłącznie po to zrobiliśmy przerwę. Tak więc dziękuję ci bardzo serdecznie, drogi słuchaczu. Dziękuję również tobie, Bartku, za super rozmowę i do usłyszenia za 2 tygodnie. Cześć!